i tam Państwo kłania się Wiesław Pink. Proszę Państwa, ja może określenie używałem TikToka, no to jest powiedziane o wiele za mocno, czy o wiele za mocno. Albowiem na TikToku, chińskim TikToku, byłem może ze 2-3 razy w życiu, od momentu, kiedy po prostu dostałem ten telefon od jednego z panów z Chin, używany taki telefon, używanego z starego Xiaomi. Tam była aplikacja TikToka, no i używałem tego, tak, że 3 razy, po kilka, może 2-3 minuty. No jako, że to było tak głupawe moim zdaniem. Te filmiki, które tam były prezentowane, były tak na takim wysokim poziomie, że ja nie zdzierżyłem dłużej niż te, powiedzmy sobie, 2-3 minuty. Cały czas mając nadzieję, że jednak coś tam znajdę mądrzejszego. Ale nie, to wszystko było na poziomie właśnie przystrzyżonej trawy. Mocno przystrzyżonej. No więc dałem sobie spokój. Po prostu od tamtego czasu nie używałem tego. Ostatnio próbowałem wejść, to się okazało, że nie mogę. Pojęcia, nie wiem dlaczego. Nie wiem. Znaczy jakoś nie tęsknię za tym, ale wiecie Państwo, drażni mnie sytuacja, w której mam jakąś aplikację, wszystko jedno, od dłuższego czasu, mogę jej nie używać i 2 lata, ale po 2 latach chcę wejść w tą aplikację i drażni mnie, jeśli nie mogę wejść. Wszystko jedno, jakiej ona jest wartości. No więc w moim telefonie wchodzę na tą aplikację i nich cholery. Chińską, powtarzam jeszcze raz, chińską. Chiński TikTok. Mnie nie interesuje polski TikTok. Bo słyszałem, że coś takiego istnieje. Czy tam polska wersja TikToka, wszystko jedno. Jakby tam. W każdym razie sytuacja, znaczy ja jestem przyzwyczajony do pewnego sposobu widzenia świata i myślenia. Otóż, jeśli już coś jest, to ja chcę, żeby to było. Jeśli chcę raz na rok tam wejść, to chcę tam móc wejść. I drażni mnie sytuacja, jeśli tego nie mogę zrobić. Więc jeśli ktoś mi to ogranicza, to nie ma szans na to, żeby został moim przyjacielem, wręcz odwrotnie, ma duże szanse na to, żeby został moim wrogiem. A w każdym razie ma duże szanse na to, żebym do niego odnosił się wrogo. I teraz mam przed sobą taki artykuł. Indyjscy użytkownicy aplikacji chińskich zdumieni i zranieni zakazem używania chińskiego TikToka i WeChata. No. I teraz dochodzimy jeszcze do WeChata. No bo WeChata to ja używam codziennie od kilku lat. Nie używam niczego innego. Po prostu się odzwyczaiłem od tych amerykańskich cudów i nie używam tego. Natomiast używam WeChata, owszem, tak. I gdyby mi ktoś zabronił używania WeChata, to bym się chyba wkurzył. I to chyba bardzo mocno bym się wkurzył. A powiedzmy sobie, że jak mi zabronili używania TikToka, no bo chyba mi zabronili, no to powiedzmy sobie, taki poziom, to ja mogę zdzierżyć, że mi zabronili. Ale jakby mi zabronili WeChata, to by było niedobrze. I teraz proszę sobie wyobrazić. Właśnie taki ten artykuł o tym tytule mam z trzeciego, czyli kupę czasu temu. To ponad 20 dni temu, ponad 3 tygodnie temu. Nie wiedziałem o tym, że to już tak tyle czasu minęło od tego czasu, kiedy nagłą decyzją, cytuję, indyjskiego rządu o zakazie używania w Indiach 59 aplikacji z Chin, w tym powszechnie używanych TikToka i WeChata. Ta nagła decyzja zaskoczyła miliony użytkowników w całych Chinach, Indiach, Indiach, w całych Indiach, pozbawiając ich jednego z najpopularniejszych tamtejszych narzędzi rekreacyjnych i edukacyjnych, a nawet przynosząc straty ekonomiczne tym, którzy zarabiali na tych platformach. Ten rynek indyjski był największym rynkiem zagranicznym TikToka. Miał szacunkową bazę użytkowników wynoszącą około 110 milionów ludzi. No i tutaj oczywiście się powołują na jakąś tam kobietę. No ten artykuł jest długi, ale to ja, powiedzmy sobie szczerze, nie będę się tym zajmował, dlatego że no, średnio mnie to obchodzi, czy Hindusi dostali zakaz, czy nie. Skoro wybrali sobie głupoli do rządu, skoro sami są, powiedzmy sobie, niepełnosprawni umysłowo, no to zasługują na taki rząd, jaki mają. Zresztą my też. Natomiast jeśli chodzi o WeChata, no to jestem już wściekły. Otóż jakaś tam Ellen Fan, chińska eksporterka maszyn tekstylny, której 90% klientów stanowią Hindusi, powiedziała, że jej konto WeChat zostało zalane wiadomościami o ogłoszeniu zakazu. Wielu indyjskich klientów wysłało do niej SMS-y ze swoimi adresami e-mailowymi i numerem telefonów, wyrażając niezadowolenie z rządowego zakazu utrudniania im kontaktu z chińskimi partnerami biznesowymi właśnie poprzez WeChata. No, ja się domyślam. Fan zaczęła używać WeChata do komunikowania się ze swoimi indyjskimi klientami ostatnie 3 lata i teraz martwi się niepewnością swojej firmy bez możliwości korzystania z komunikatora internetowego. No powiedzmy sobie, że to bez komunikatora internetowego można się obejść w prowadzeniu interesu, aczkolwiek to oczywiście staje się trudniejsze. Ta kobieta powiedziała, że Global Times, że WeChat nadal działa w Indiach. Indyjscy internauci stwierdzili, że niektóre z tych 59 zakazanych aplikacji są nadal dostępne w kraju. Jednak nie jest jasne, w jaki sposób rząd Indii postąpi z zakazem na poziomie technicznym. No właśnie. Po całkowitym zbanowaniu WeChata być może będziemy musieli używać tradycyjnych, czasochłonnych sposobów utrzymywania ze sobą kontaktu, takie rozmowy telefoniczne i e-maila. No rzeczywiście straszna rzecz. No, ja oczywiście żartuję. Pewnie, że tak. W ostatnich latach wiele chińskich aplikacji stało się popularnych wśród indyjskich użytkowników. W rzeczywistości aplikacje opracowane w Chinach zajmują połowę z 10 najczęściej popieranych aplikacji w Chinach w 2019 roku. Na tej liście TikTok zajął pierwsze miejsce z 300 milionami pobrań, według statystyk firmy Sensor Tower. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę napięcia graniczne i nastroje nacjonalistyczne, rządowi Indii może nie być łatwo cofnąć zakaz, powiedział konsultant do spraw polityki z New Delhi, pisarz technologiczny, jakiś tam Hindus. To zniesienie zakazu będzie możliwe, jeśli jak ktoś tam, ByteDance, inni dyrektorzy będą w stanie przekonać rząd do bezpieczeństwa danych. Być może poprzez udostępnienie kodu źródłowego aplikacji lub w inny sposób, jeśli sytuacja na granicy indyjsko-chińskiej się poprawi, powiedział ten cały Roy w Global Timesowi. ByteDance, nie wiem co to jest za ByteDance, przeprowadzi w tym tygodniu dyskusję z indyjskimi urzędnikami i zwróci się o szczegółowe wyjaśnienie dotyczące zakazu, poinformowała agencja Reutersa. Firma planuje również wysłać rządowi pisemną odpowiedź wyjaśniającą swoje stanowisko. Naprawdę mam nadzieję, że problemy, które wymagają wyjaśnienia i naprawienia, zostaną rozwiązane i że zakaz na TikToka zostanie wkrótce usunięty. Zakaz aplikacji w Chinach mógł prawdopodobnie naruszyć zasady i zobowiązania Światowej Organizacji Zdrowia, powiedział w czwartek rzecznik chińskiego Ministerstwa Handlu Gang Bang Fang. Mam nadzieję, że Chiny będą w stanie natychmiast naprawić swoje dyskryminacyjne polityki wobec Chin, że Indie będą w stanie naprawić swoje dyskryminacyjne polityki wobec Chin i chińskich przedsiębiorstw. Będzie działał. Tak, więc mili Państwo, Materiał jest stary, no bo już sprzed tam 22 dni. Niemniej jednak pokazuje rzeczy, które są, chciałem powiedzieć, szokujące. Nie. Powiem inaczej. Są standardem w tym tak zwanym wolnym świecie. Bo wolny świat, mówi Państwo, pamiętajcie o tym, że wolny świat w rozumieniu białych, oczywiście tylko i wyłącznie w rozumieniu białych, wolny świat w rozumieniu białych ma sens tylko wtedy, kiedy jest wolny dla białych. Natomiast gdy jest wolny na przykład dla Chińczyków, przestaje być wolnym światem i staje się światem zniewolonym przez Chińczyków. Rozumiecie Państwo? Nie? A, no to witamy w domu. To wszystko się zgadza. Bo to jest nie do zrozumienia, jeśli nie jest się białym oczywiście. Bo jak się jest białym i to w dodatku białym szowinistą, bo nie nacjonalistą tak jak ja. Nie, ja jestem białym nacjonalistą. Natomiast te białe małpy bardzo często są szowinistami. Ja tego doświadczyłem wielokrotnie w życiu. Nie w Polsce. A więc białe małpy są szowinistami, czyli uważają, że oni są najważniejsi. Ich kultura jest najważniejsza. Przy założeniu, że to w ogóle jest jakaś kultura w tej chwili. Że istnieje kultura europejska, czyli istnieje kultura białych. Po prostu czegoś takiego nie ma. Ale powiedzmy sobie, że niech tam będzie, że jest. Otóż, jak Państwo wiecie, biali szowiniści twierdzą, że są, mają miejsce wartości uniwersalne. Wiecie Państwo, co są wartości? Co to są wartości uniwersalne? To są wartości białych ludzi. To są wartości białych ludzi. Powtarzam jeszcze raz. Wartości uniwersalne są wartościami białych ludzi. Natomiast wartości chińskie, mongolskie, kazachskie, indyjskie, hinduskie czy pakistańskie, nie, to nie są wartości uniwersalne. Skąd? W żadnym przypadku. No, rozumiecie już teraz, na czym polega szowinizm? To fajnie. Dlaczego ja mówię tutaj o białych, a przecież tutaj mowa jest o Indiach? A dlatego, że Hindusi przez te kilkaset lat polityki białych ludzi wpoili sobie, znaczy elity oczywiście, elity, bardzo średnio, wpoili sobie przekonanie, że biali ludzie są najmądrzejsi, najważniejsi i wspaniali. I że biali wiedzą najlepiej. No więc jeśli biali im powiedzieli ostatnio, że trzeba zbanować kilkadziesiąt chińskich aplikacji, ponieważ Indie mają problem z Chinami, to tak zrobili. No przecież żaden normalny człowiek nie myśli kategoriami takimi, że jeśli dwa narody mają problem na granicy, to od razu wszystko to, co pochodzi z tamtego drugiego kraju, musi być jakimś ostatnim nieszczęściem. No czyli wiecie Państwo, tak teraz to mówiłem i nie do końca sam się z sobą zgadzam, ponieważ w Polsce mamy do czynienia z taką sytuacją, że naprzód elity polskie po 1944 roku lizały rosyjskie dupy, brudne ruskie dupy do 89, czy tam do 93 roku, wszystko jedno, jak to na to patrzeć. A teraz liżą, przeniosły się na lizanie dup zachodnioeuropejskich. Natomiast Rosjanie z Rosjanami wiąże się wszystko, co najgorsze. No, trzeba trzeba być człowiekiem niepełnosprawnym umysłowo, żeby tak myśleć, no ale umówmy się, że polskie elity w tej chwili to jest coś, to jest fantasmagoria, prawda? To nie są żadne elity, tylko elity. One same siebie kreują na elity, natomiast są elitami. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tutaj jest pewna paralela. To, co robią polskie elity w stosunku do Rusów, które należy trzymać krótko za mordę i za pysk, bo inaczej się znarowią. To prawda, ale trzeba z nimi rozmawiać. Trzeba krótko ich trzymać za pysk, rozmawiając z nimi. Te polskie elity, które potrafią tylko lizać dupę, bardzo mi przypominają elity hinduskie. Tylko, że tamte hinduskie elity liżą dupę od 300 lat jednemu kolonialnemu właścicielowi, czyli Angolom. Oni przynajmniej są stali, jeśli chodzi o lizanie właściwej dupy. No cóż, można by powiedzieć tak. Znaczy, i rozumiem, i nie rozumiem chińskiego rządu. Bo proszę pamiętać o tym, że polityka to walka władz. Po prostu. Jeśli zakazali, no to w azjatyckim mniemaniu, no mieli prawo. To rząd i taki rząd, który zakazuje, no ma ten walor, że skoro zakazał, to miał prawo. Tak myślą Azjaci. I czy nam się to podoba, czy nie, to tak jest. I tak będzie. Więc tutaj indyjski rząd w pewnym sensie zakazując, tworząc bzdurny zakaz, czysto szowinistyczny, bo to jest szowinistyczny zakaz, nie mający nic wspólnego z wolnym handlem oczywiście, ale to już w ogóle, dajmy temu spokój. Ten rząd, tworząc ten szowinistyczny zakaz, zrobił dla siebie świetną robotę, bo pokazał Hindusom, kto tu rządzi. I Hindusi to przyjęli do wiadomości. To, że obcy mają problem, a to kogo to obchodzi? W szczególności Chińczycy handlujący z Hindusami. Kogo to obchodzi w Indiach? No nikogo, prawda? Hindusi nauczeni przez Angolii liczą na to, że w przyszłości Chińczycy 10 razy się zastanowią, zanim zabronią czegoś hinduskiemu wojsku, czy indyjskiemu wojsku na granicy. A ja myślę, tak żeby już to skończyć, bo to tak można bez końca. Zderzają się dwa sposoby myślenia, które ze sobą, dwa sposoby myślenia, które nigdy się nie spotkają. No to jest nawet nie tak, jak dwie proste równoległe, które gdzieś tam się przetną w nieskończoności. Nie, tutaj te dwa sposoby myślenia, chiński i europejsko-indyjski w tym przypadku, czy angolsko-indyjski, nie przetną się nawet w nieskończoność. Więc tutaj nie ma sensu dywagować na ten temat. Myślę sobie, że część Azjatów, zwykłych ludzi, część Azjatów po takim diktum może sobie pomyśleć, No dobrze, to oni mogą, ci nasi rządzący, mogą zrobić ze mną, co chcą. Powiedzmy sobie, że ja robiłem interesy z Chińczykami. Mogą zrobić ze mną, co chcą, no bo robiłem interesy z niewłaściwymi ludźmi. No ale to co ja mam w takim razie w tej sytuacji robić? Znaleźć właściwych ludzi, których mój rząd będzie akceptował? Wiecie co? To ja pieprzę to. To ja idę robić, zbierać muchomory i dam sobie święty spokój z tą robotą. Niczego nie chcę. Ja jestem Hindusem, ja nie muszę niczego robić. Będę sobie siedział pod drzewkiem i nic nie będę robił. I wiecie Państwo, że ja odnoszę wrażenie, że taki sposób myślenia jest generowany przez takie decyzje. Bo Hindusi, i to wiem od dziesiątków lat, od czasów, kiedy rozmawiałem z polskimi górnikami, którzy jeszcze jeździli do Indii w latach 70., 60., koniec 60., 70. lat. I mówili, jacy to strasznie, jest to strasznie efektywni pracownicy, ci Hindusi. Od tamtych czasów wiem, że to jest naród leni. Po prostu. Więc jeśli rząd im rzuca jeszcze kłody pod nogi, tej części, która chce coś robić, a w ten sposób, no to ja bym się nie zdziwił, gdyby taki Hindus jeden z drugim powiedział, a pia was tam. Mam was gdzieś, idę pod palmę i sobie będę siedział. Złowię sobie jakąś rybę, czy coś tam jeszcze i jakoś się wyżywię. No tylko, że to w ten sposób Hindusi do niczego nie dojdą. Myślę sobie, że to jest kolejny strzał w kolano chińskiego rządu, chińskiemu społeczeństwu. Znaczy, chiński rząd strzelił w kolano chińskiemu społeczeństwu. In gremio. No ale ja po Hindusach się, szczególnie po panu Modim, ostatnio się chyba już niczego dobrego nie spodziewałem. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.